Sięgnijmy, siostry i bracia, do Słowa Bożego, a czytać będę z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 32 werset do 39. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, które po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. W ostatnim czasie, siostry i bracia, mieliśmy nabożeństwa, których myślą przewodnią było przypominanie. Oto wspominaliśmy z radością i z dziękczynieniem wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Że Jezus Chrystus narodził się. I dlaczego się narodził? Że jest to dla nas. I ta wielka radość, że możemy wyznać, iż ten Jezus Chrystus też narodził się w naszych sercach. Wspominaliśmy też po zaledwie kilku dniach mijający rok. Dokonywaliśmy jakiegoś podsumowania, każdy na swój sposób. Byliśmy w tym nastroju takiego podsumowywania zamykającego się roku. I każdy z nas zapewne miał jakieś swoje refleksje wobec tego, co przeminęło. A więc znów przypominaliśmy sobie zdarzenia, które miały miejsce w minionych miesiącach. Gdy dziś stanęliśmy przy tym stole, gdy wspominamy to największe wydarzenie, jak śmierć Jezusa Chrystusa, którą to śmierć poprzedziła też wieczerza, dramatyczna wieczerza, która miała miejsce, to również jesteśmy w tym nastroju przypominania. Przypominania podstaw naszego zbawienia. A ono miało miejsce na Golgocie. Mówimy o tym, co miało miejsce. Że ta śmierć ma znaczenie dla nas tu dziś zgromadzonych. I autor listu do Hebrajczyków zachęca nas, daje nam dziś w tym słowie zachętę, byśmy sobie przypomnieli dni naszej gorliwości. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, dni, kiedyście byli gorliwi dla Pana, kiedy byliście pełni zapału, kiedy dla Jezusa Chrystusa cały świat byliście zewangelizować. Gotowi wszystko dla Niego zrobić. Nie było żadnej rzeczy trudnej, nie było straconego czasu. Tak bardzo byliśmy rozgrzani tym, co się stało w naszym życiu. I apostoł, przypominając nam tym listem, tym słowem, powiada: chcę, byście w takim nastroju byli ciągle. Przypomnijcie sobie tę waszą gorliwość. To wasze oddanie. I wierzę, że tak jak było na początku, tak jest i teraz. Że się nic nie zmieniło. Że ten czas przypominania jest ważny dziś w tym miejscu. Ten zapał był inspiracją dla wielu naszych działań. Mam nadzieję, że tak dalej jest. Ale wiecie, jak to jest z życiem. Kiedy czekasz wiele lat na mieszkanie i w końcu je odbierasz, to nie widzisz żadnych usterek. Jesteś tak bardzo szczęśliwy, że w ogóle je masz. Zwłaszcza tu, w tym kraju, to ciągle jest wydarzenie. To nie jest jeszcze takie dobro dostępne dla każdego człowieka. Kiedy kupujesz samochód, myślisz sobie, najlepszy kupuję, idealny, wspaniały. Kiedy jesteś zakochany i bierzesz ślub, myślisz sobie, żenię się, wychodzę za mąż, za idealną osobę. Partner jest ideałem. Mija jakiś czas i gdzieś tam zaczynamy dostrzegać jakieś rysy, pęknięcia, coś tam byśmy przepolerowali chętnie. Przypomnijcie sobie, jak to było kiedyś, a jak jest teraz. Jak byliście wytrwali. I potrzebujemy, kochani, takiego odwołania do czasu naszego zakochania w Chrystusie. By po latach można było powiedzieć, ciągle jest we mnie ta inspirująca radość, pokój, ta niezwykła nadzieja, jaką mam w Jezusie Chrystusie. To, co mnie inspiruje do wytrwałości, to moje zakochanie w Jezusie Chrystusie. To jest tekst, który komplementuje nas ponownie. Ten tekst mówi o tym, jacy jesteśmy. Autor powiada, przypomnijcie sobie, jacy byliście wspaniali i jacy jesteście. Jak wiara wasza w Chrystusa wyznaczała wasze życie, waszą drogę. Ta wiara pozwalała razem z innymi, nawet gdy przyszły trudne doświadczenia, mieć poczucie wspólnoty. Oni wiedzieli, że nie są osamotnieni w doświadczeniach, w tych trudnych może przeżyciach, które się pojawiły. Ale razem wespół z innymi trwali przy Panu. Nie były ważne te doświadczenia. One nie były aż tak przygnębiające, by stracili wizerunek Jezusa Chrystusa. I to słowo dziś nas zachęca. Przypomnijcie sobie to wasze zakochanie do Jezusa Chrystusa. Nie, że je straciliście, ale dobrze jest tak wrócić myślami do tego, co było kiedyś. Gdy wracamy do przeszłości, takiej przyjemnej przeszłości, to zawsze ona jest inspirująca. Jak się spotkamy w gronie przyjaciół, którzy razem z nami te same przeżycia mieli, to wiecie, temat się nie urywa. I wesołe rzeczy, i smutne. Ale to wszystko jakoś daje nam poczucie wspólnotowości. Tego, że razem żeśmy przeżywali rzeczy trudne i radosne. Wiernie staliście. Cierpieliście wespół. Wierzący człowiek to człowiek reagujący. To nie człowiek, który żyje sam tylko dla siebie, ale reaguje na to, co koło niego. Te wartości chrześcijańskiego życia namalowały obraz Chrystusa w Hebrajczykach. Ale wierzę, że namalowały ten obraz w naszych sercach, w naszym życiu. Dlatego tu jesteście. Nie dlatego tylko, żeby komuś sprawić przyjemność, by spełnić jakiś obowiązek. Jesteście, bo macie to poczucie wspólnoty, wiernie trwając przy Panu. To nic, że czasami ciało dolega, że doświadczenia przychodzą, życiowe trudności. Ale wiem, kto jest moją nadzieją. Wiem, gdzie mogę szukać oparcia. Jaką mam ufność. Że Bóg był z nami w przeszłości. Kiedy nawet poddawaliśmy ocenie nasze życie, On był z nami. Kiedy modliliśmy się, On był z nami w trudnych sytuacjach. I wiele razy przyszło nam może modlić się, daj Panie wytrwałość. I wspominamy, patrząc wstecz, że był dobrym Bogiem, który aż dotąd nas prowadzi. Potrzebujemy tej wytrwałości, ponieważ dni są złe. Boże Słowo mówi, dni, w których przyszło nam żyć, są złymi dniami. Przypomnijcie sobie dlatego w tych złych dniach te dobre rzeczy, które wam Bóg uczynił, co dobrego wam dał, jak zainspirował wasze życie, jaką dał zachętę, jakie poczucie wspólnoty, jaką radość, jaką wspaniałą modlitwę, jakie wspaniałe słowo, jakich wspaniałych ludzi w otoczeniu. Przypomnijcie to wszystko sobie, aby być zainspirowanymi do chwały i uwielbiania Jezusa Chrystusa, gdy tutaj jesteśmy. To jest słowo zachęty. To jest słowo nadziei. Bo gdy wiesz, gdy patrzysz wstecz i widzisz Boga działającego i jesteś tu na tym miejscu, może z jakąś trudnością, z czymś, co może trochę wniosło smutku, to wiesz, że nie popłyniesz z prądem, jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie. Wiesz, że On zawsze jest przy twoim i moim życiu. Ale ten autor powiada, ale przypominając sobie te wszystkie dobre rzeczy, potrzebujecie wytrwałości. Każdy z nas jest zdolny do krótkotrwałego biegu bez zadyszki. Nawet ja. Każdy z nas jest zdolny do intensywnej pracy krótkotrwałej. Każdy z nas jest zdolny wznieść się ponad wszystkie problemy jak orzeł. Problem tylko w tym, że to wszystko potrafimy zrobić na krótko. I dlatego to słowo powiada, gdy wiecie, i Bóg wie, jakim jesteście, jak Boże Słowo powiada, ulepieniem, to On powiada, wytrwałości wam potrzeba. I to jest również nie nagana, ale zachęta. Byśmy nie stracili z oczu tego, który w tej wytrwałości może nam pomóc. A wiemy, jak to jest z tą naszą wytrwałością. Życzeniowe deklaracje świąteczne, noworoczne ilustrują to najlepiej. Składamy sobie życzenia za kilka dni, kilkanaście tygodni, już zupełnie o czymś innym myślimy, nie pamiętamy, cośmy komu życzyli, czy to się spełniło, czy nie, czy ci, którzy nam życzyli, czy to też się jakoś w naszym życiu spełnia. Takie standardowe życzenia, pewno one niewiele znaczą, ale taką uprzejmość przynajmniej. Oswajamy się z tym wszystkim i szukamy prawdopodobnie jakichś nowych deklaracji, które by nas zainspirowały. Tacy jesteśmy. Dlatego potrzebujemy zachęty, przypomnienia. Ale też potrzebujemy wytrwałości. Ileż to duchowych nowinek mamy już za sobą. Ileż ich przeleciało przez zbory, przez Kościół. Jak się nimi fascynowano. Dziś zapomniano o nich, niektórzy już nie pamiętają nawet. Już szukają nowych inspiracji, nowych pomysłów. Ale bardzo często tymi nowinkami tak szybko ludzie się nudzą, jak dzieci zabawkami. Szybko się nudzimy. Dzieci się szybko nudzą, szukają nowych. Ale my dorośli daleko, zdaje się, żeśmy się nie posunęli. Również nas fascynują zabawki różne. Jak kupisz nowy samochód, to za 2 tygodnie już on się wydaje stary, myślisz sobie, a po co go kupiłem? Przecież sąsiad kupił lepszy. Już ta zabawka nie jest atrakcyjna. Potrzebujemy wytrwałości. To jest potrzebne nam. I dlatego znając nas, Bóg powiada, zachęcam was, bądźcie wytrwali w tym, w czym jesteście. Nie musimy szukać jakichś specjalnych rzeczy niezwykłych. Trwajcie w tym, czegoście się nauczyli w Jezusie Chrystusie. W tym, czego uczy Boże Słowo. I gdy w tym będziemy gorliwi, rzetelni, zobaczymy Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Ta wytrwałość przyniesie efekty. To nie są puste słowa, wytrwałości wam potrzeba. Każdy wie, jaki jest i nie muszę nikomu przypominać, jak bardzo jesteśmy też ułomni w tych naszych deklaracjach i postanowieniach. Kiedy kończył się rok, to wielu dziennikarzy zadawało pytania, czy ktoś zrealizował jakieś postanowienie z roku poprzedniego, a czy ma jakieś na następne postanowienie. Między innymi tam taki żelazny temat to były papierosy. Czy postanawia może pan, pani uwolnić się z tego, walczyć z tym nałogiem? No i szereg osób mówiło, a już podejmowałem wiele razy decyzję, to się nie udawało. To żaden problem, 100 razy rzucałem tam, co to za problem rzucić papierosy. Oczywiście to jest taki sztandarowy jakby temat, którym wtedy dziennikarze się posługiwali, sądując, czy ktoś w ogóle jakieś postanowienia sobie czyni na następny rok. Ale my ludzie wierzący też czynimy różne, może sobie wewnętrznie, nie deklarując ich głośno, postanowienia. Spróbujmy sobie przypomnieć i powiedzieć dzisiaj sobie w sercu, przed Bogiem, w tym miejscu, które jest nam dane. Panie, chcę być człowiekiem rzetelnym, dotrzymać słowa, być wytrwałym, budować się w Tobie i wzrastać. Wierzę, Ojcze, że będziesz wspierał mnie w tej mojej niewytrwałości, bo tak naprawdę to jest nam bliższe, ten brak wytrwałości. Dlaczego potrzebna jest nam ta wytrwałość i to przypominanie? Dlatego, byśmy nie porzucili ufności, którą mamy mieć w Bogu. Nie porzucajcie ufności waszej. Żyjemy w takim świecie, w którym musimy komuś lub czemuś zawierzyć, zaufać. Oto przetacza się przed nami szalona dyskusja, jak człowiek może sobie poderwać autorytet i reputację. Jak ufać? Dlatego Boże Słowo nas uczy. Człowiekowi się nie ufa. Niestety jesteśmy zawodni, a w sytuacjach ekstremalnych nieodpowiedzialni. Dlatego pytanie to brzmi, czy ta ufność coś będzie znaczyć dla innych. Czy to zaufanie, jakim obdarzy nas ktoś, będzie coś znaczyć? Czy my ufamy też w swoim życiu komuś czy czemuś? Dziecko na ogół ufa rodzicom. Są dla niego najwyższym autorytetem. Ale gdy któregoś dnia przychodzi z przedszkola i powiada, a pani powiedziała, to bądź pewien, że zapaliło się czerwone światło. Twój autorytet jest zagrożony. Poddany próbie. Młodzi ludzie zaczynają rozglądać się, komu i czemu zaufać. Czemu zawierzyć. Taką znowu myślą sztandarową jest, chyba miłość to jest coś pięknego. Piękni młodzi spotykają się, zakochują. Powoli rośnie uczucie, aż któregoś dnia czar może prysnąć. Nie zawsze tak jest, ale mówię o tych przypadkach złych. I wtedy się dowiadujesz, że byłeś zabawką w grze sportowej, której na imię miłość. I znów to widzimy na zewnątrz. To właśnie te zawiedzione zaufania, zawiedzione miłości są powodem sięgania po narkotyk, alkohol, a nawet samobójstwo. Wchodzimy w dorosłe życie i też mając nadzieję, zaufanie, mając ideały, przebudowalibyśmy cały świat i w krótkim czasie orientujemy się, że są zależności, kłamstwa i układy. I znów gdzieś ten potencjał zaufania pryska. Ludzie dziś stwierdzają, że pieniądz jest właściwie takim Bogiem rządzącym światem, więc czasami w ten pieniądz chcą zainwestować. I tak długo w niego inwestując, czują się dobrze do pierwszego poślizgnięcia. A potem już jesteś tylko sam. Gdy przyprószy głowy siwizna, to myślimy sobie o spokojnej, pięknej starości w gronie najbliższych, rodziny, przyjaciół. dopóki nie zdarzy się, takie przypadki mają miejsce, że ktoś trafi do domu niespokojnej starości i tam czeka samotnie. Mickiewicz powiedział: cierpi człowiek, bo służy sam sobie za kata, sam sobie robi koło i sam się w nie wplata. Dlatego ta zachęta: nie porzucajcie ufności. Jest ufność, która nie zawiedzie. Jest ktoś, komu możemy w 100% zaufać. Nawet gotów jestem powiedzieć w 200%. Albo najwyżej nie używać w ogóle jakiejś skali procentowej, bo jest to zaufanie bezgraniczne. Kilka dni temu otrzymałem e-maila, w którym jeden z producentów, u którego zamówiliśmy drzwi do kościoła, napisał mi: mam do Pana bezgraniczne zaufanie i wierzę, że nie muszę się obawiać, że nie muszę jakichś wstępnych umów z Panem zawierać. Aż ciaki po plecach przechodzą, prawda? Ktoś ma takie bezgraniczne zaufanie. Spróbuj teraz je zawieść. Kompromitacja. Ale człowiek zawsze może to zrobić. I zawsze znajdzie wytłumaczenie. Ale mamy kogoś, komu możemy zaufać i on nigdy nie powie nam: no wiesz, miałem taką dobrą intencję, no ale nie udało się. Bóg powiada: kocham was. Nie dlatego, by się nami zabawiać, by nam zrobić dobrą przyjemność, a potem, gdy staniemy u bram wieczności, powiem: no, to taki był z mojej strony żart. Nie, on nie żartuje. Jemu możemy zaufać. I to jest znów to słowo pociechy. Stajemy dziś w tym miejscu, przypominając pewne rzeczy i z radością możemy powiedzieć: jest ktoś, komu mogę w 100% zaufać. Nawet gdy spotkam się z kłopotami i trudnościami. Nie porzucajcie ufności waszej. Prorok Jeremiasz powiada: tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Apostoł Paweł, pisząc do Filipian, powiada: my w ciele nie pokładamy ufności, ale w Jezusie Chrystusie jest nasza chluba. Tylko jedynemu Bogu możemy zaufać, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać i zaradzić tym problemom, z którymi się zetkniemy. Ale Pan zaradzi im. Nie porzucajcie ufności waszej. Ale by coś porzucić, trzeba najpierw mieć. No jak możesz porzucić coś, jak nie miałeś? A więc musisz mieć zaufanie do wszechmogącego Boga, do Jezusa Chrystusa, że Jego Słowo jest prawdziwe, że Jego Słowo jest niezwykłym Słowem. Ciągle powtarzam to, może do znudzenia, a jednak Biblia ma rację, a jednak Biblia jest prawdziwa. Miano wątpliwości, czy to obrót Eden istniał, czy nie, gdzie on był. Przeczytajcie sobie artykuł w czasopiśmie, w tygodniku Forum, ale z zeszłego roku, ostatnie Forum. Naukowcy ustalili dokładnie już miejsce, gdzie był ogród Eden. Nawet odkryli te dwie rzeki nieznane, które i ich nazwy, o których jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie przypisać nazwy tym rzekom, które wokół tego terenu były. Bo dwie szybko zidentyfikowano. Eufrat i Tygrys nie było trudno zidentyfikować, ale dwie następne trudno. I tak będzie ciągle, że coś nowego odkryją. Nie, co by zaprzeczyło Biblii, ale ja wierzę, co potwierdzi jej przesłanie. Miejcie zaufanie. Nie porzucajcie ufności, jaką mamy w Bogu. Niech inni sobie myślą, że jesteśmy nienowocześni. Ale my pójdziemy do nowego nieba, a oni pójdą do starego piekła. Nienowoczesnego. A my do nowoczesnego nieba. Ulice ze złota, przezroczystego. Wyobrażacie sobie, nawet tu na ziemi nie jest takie znane, ale tam będzie takie. Dlatego miej zaufanie do Boga Wszechmogącego i nigdy tego nie porzuć. W najtrudniejszych, kryzysowych sytuacjach. Hiob był człowiekiem, który miał prawo stracić zaufanie do Boga. Przyszła taka chwila, taki moment. Jego żona powiedziała, Hiob, co ty, a machnij ręką. Zobacz, nawet ci twoi przyjaciele nie ufają i nie wierzą ci. Nie mają zaufania, a nie wiem, czy Bóg tobie nawet ufa, jak się tłumaczysz. Ale Hiob był twardy. Cierpiał, to prawda. Nie chciałbym przechodzić przez to doświadczenie. Ale na końcu powiedział to, co jest dla mnie inspirujące i zachęcające. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Siostro, bracie, kiedy przechodzisz przez doświadczenie i kiedy przez łzy jest tak trudno czytać Boże Słowo albo zobaczyć Boga, to gdy to doświadczenie minie, zobaczysz i powiesz za Hiobem, teraz już znam Boga z osobistego doświadczenia, a nie tylko, że inni o tym mi mówili. Wiem, jak On jest dobry i kochający. Nie porzucajcie waszej ufności. Jest jeszcze inny powód, dla którego to podkreślam. Byście nie stracili zapłaty. Tam jest napisane, gdyż ma ona wielką zapłatę. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Możemy stracić coś wielkiego, czego nie zaoferuje świat. Świat owszem zaproponuje fatamorganę. Ceną za tą fatamorganę jest wieczność bez Boga. A Boże Słowo powiada, On przyjdzie wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według Jego uczynków. Czy oczekiwanie chrześcijan to jest oczekiwanie tylko na nagrodę w niebie i tylko tak spoglądanie w takim rozrzewnieniu, tam będzie dobrze, ale tutaj to przecież no musimy być takimi, ja to w cudzysłowie używam, cierpiętnikami z nad Gangesu. My nie tylko oczekujemy szczęśliwego życia w wieczności z Bogiem, oczekujemy błogosławionego, pełnego pokoju i radości życia tu na ziemi. I ja tego doświadczam. Ja widzę Boga każdego dnia w moim życiu, w mojej rodzinie, w tym, co mi Bóg daje. Błogosławione życie tu na ziemi. I myślę, że możecie to potwierdzić, bo tak jest i w waszym życiu. Przypomnijcie to sobie tylko. Przyznaję, oczekuję też na to błogosławione spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ale moje życie tu na ziemi to nie jest życie na granicy ascetyzmu, smutne, pozbawione pełni, ale jest to chrześcijaństwo, które pozwala mi ocenić moje życie, mieć do niego dystans i być człowiekiem radosnym, szczęśliwym. Myślę, że mam właściwą perspektywę i ocenę tego życia, w którym jestem. Radujcie się w Panu zawsze. Zawsze się radujcie. Nigdzie nie przeczytałem w Biblii, że bądźcie smutni, markotni, miejcie pobożną minę, leżcie krzyżem w kościele. Śmiech nie jest grzechem. Nie musimy się zamknąć w ścianach kościoła i tylko tu być radosnymi na nabożeństwie. To szczęście i pokój i radość, tę naszą ufność niesiemy za drzwi tego miejsca, wywyższając naszego Pana i Zbawiciela. Dlatego, że za to nasze grzeszne życie, to wspominaliśmy dziś, położył swoje życie Jezus Chrystus, dając błogosławieństwo, nowe życie. Nie mówimy o iluzjach. To nie są nasze pobożne życzenia, ale to jest rzeczywistość. W takiej rzeczywistości żyjemy, błogosławionej rzeczywistości od Jezusa Chrystusa. I pamiętajcie, Jezus nigdy nie pozostanie waszym dłużnikiem. On ma nagrodę, życie wieczne, z Nim razem. Czasami niektórym wydaje się, że wierząc w Jezusa Chrystusa stracą przyjaciół, kolegów, rodzinę. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci, sióstr, matek, dzieci, pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Czasami z doświadczeniem, ale życie wieczne jest naszą perspektywą. Życie wieczne z Jezusem Chrystusem. Ktoś powiedział, mając rację, my lubimy pośpiech. Brak nam wytrwałości to taka najczęstsza z naszych porażek. Nie potrafimy czekać. My gotujemy w kuchenkach mikrofalowych. Bóg preferuje marynowanie, powiedział Dutch Schultz. To lepszy czas, kiedy powoli dojrzewasz do Królestwa Bożego. Lecz my, siostry i bracia, kończy ten tekst takim wspaniałym autor wezwaniem, apelem czy deklaracją. Lecz my nie należymy i nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I za to jestem Bogu wdzięczny. My nie należymy do dezerterów. Jesteśmy wytrwali. A więc przypominajcie, miejcie wytrwałość, zaufanie, bo nagroda jest przed nami, tu na ziemi i w wieczności. Halleluja. Nie należymy do ludzi, którzy się cofają. Amen. Powstańmy i uwielbijmy Boga. Podziękujmy.